Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, dzisiaj moim gościem, przewodnikiem naszego konwersatorium jest pani Agnieszka Mycka, chórmistrz, tak chyba można powiedzieć.
Myślę, że można. Dzień dobry Państwu.
Od kilkunastu lat prowadzący scholę gregoriańską w Lublinie, która nie jest, jakbyśmy powiedzieli, scholą wyłącznie koncertową, która gdzieś na boku śpiewa utwory chorałowe, ale jest to schola liturgiczna.
Zgadza się.
A więc taka, która jest na swoim miejscu, to znaczy jest wewnątrz, pracuje wewnątrz liturgii swoim głosem, dołącza swój głos do modlitwy liturgicznej. Trzeba też wspomnieć, bo to dla naszej rozmowy będzie ważne, że pani Agnieszka Mycka jest nauczycielem w szkole muzycznej
imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.
Jesteśmy w odpowiednim miejscu i jesteśmy w odpowiednim temacie, ponieważ nasz temat dzisiejszy dotyczy znowu wielkiej księgi, ale znowu bardzo niezwykłej. Znowu nie księgi do czytania, chociaż też i czytania, tylko muzycznego.
Do specyficznego rodzaju czytania można powiedzieć, tak.
Księga ta nazywa się Graduał. Więc już sam tytuł jest niezwykły, z znakiem zapytania, co znaczy, i właściwie będziemy też musieli zapytać, kto jest jej autorem, ale to może za chwilę. Co to jest graduał?
Graduał jest, mówiąc tak, podając prostą definicję, jest zbiorem śpiewów przeznaczonych do wykonania podczas mszy świętej. Jest to księga, która zawiera śpiewy określane mianem chorału gregoriańskiego. I tu może należałoby zacząć od tego, co to w ogóle jest chorał gregoriański. Sama definicja składa się, jak Państwo słyszą, z dwóch słów: chorał i gregoriański. Mówiąc bardzo krótko, słowo chorał wywodzi się od słowa chór, pierwotnie oznaczającego miejsce wykonywania śpiewów liturgicznych. Później nazwa przeszła na grupę śpiewaków wykonujących te śpiewy. Natomiast słowo gregoriański związane jest bezpośrednio z imieniem papieża Grzegorza I Wielkiego, któremu w średniowieczu przypisywano autorstwo śpiewów chorałowych i który posiadał wielki autorytet, na którego autorytet się w odniesieniu do tych śpiewów i w ogóle w odniesieniu do samej liturgii powoływano. Jeśli chodzi o graduał, to tą księgę można określić jako swojego rodzaju zbiór cytatów w odniesieniu do tekstów, ponieważ jest to księga, która zawiera, można powiedzieć, dwa rodzaje tekstów. Tekst literacki, tutaj mamy głównie teksty pochodzące z Pisma Świętego, a głównie, konkretnie rzecz biorąc, z księgi psalmów najczęściej. Natomiast drugim rodzajem tekstu jest tekst muzyczny. Są to melodie, które z tymi tekstami psalmowymi są splecione. I tutaj, co jest ważne i co od razu należy dodać, chorał gregoriański, czyli śpiewy zawarte w graduale, powstawał od razu jako pewnego rodzaju całość słowno-muzyczna. Nie powstawało to w ten sposób, że najpierw wybierano jakieś teksty i później, po pewnym czasie, tworzono do tego melodię, tylko niejako wybierając ten tekst, od razu pisano do niego tą melodię. To jest istotne, dlatego że jeżeli śpiewy chorałowe, śpiewy graduału są częścią liturgii, to w tym momencie możemy rozumieć, dlaczego śpiew jako taki jest integralną częścią liturgii. On jest od razu z tą liturgią spleciony, on w pewnym sensie stanowi część liturgicznej akcji. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza w odniesieniu do czasów współczesnych, które to rozumienie zatarły.
Mało to dzisiaj rozumiemy.
Tak. Dlaczego to się zatarło, to ja może powiem jeszcze za chwilę, bo to ładnie być może będzie widoczne w odniesieniu do historycznego rozwoju dziejów tej księgi.
Może w takim razie, ponieważ okazało się, że z tego, co pani powiedziała, że święty Grzegorz Wielki rzeczywiście niebywała postać i mająca ogromne znaczenie dla dziejów także liturgii w Kościele łacińskim, no ale jednak nie jest po prostu kimś, kogo moglibyśmy nazwać autorem, który usiadł, napisał księgi. Jakie były losy tego?
Dzisiaj już wiemy, że nie był to święty Grzegorz Wielki, chociaż średniowieczne przekazy przypisują autorstwo śpiewów chorałowych, śpiewów zawartych w graduale nawet nie tyle samemu Grzegorzowi Wielkiemu, świętemu, ile wręcz samemu Duchowi Świętemu. Istnieją nawet obrazy pokazujące świętego Grzegorza, któremu na ramieniu tak siedzi gołębica właśnie i przekazuje mu, gołębica to jest ucieleśniony Duch Święty, prawda, przekazujący mu te odpowiednie śpiewy. w jaki sposób te śpiewy powstawały. Dzisiaj wiemy, że twórcy w zasadzie są anonimowi. Nie znamy bezpośrednich twórców. Jeśli chodzi o same śpiewy, w zasadzie istnieją dwie teorie. Pierwsza z nich mówi, że powstawały one sukcesywnie na przestrzeni dziejów i w ramach narastania czasu gromadziły się i równocześnie komplikowały jakby od swojej strony muzycznej. Natomiast istnieje jeszcze druga teoria, której autorem jest James McKinnon, mówiąca o tym, że śpiewy, które dzisiaj znamy jako chorał gregoriański, te śpiewy zawarte w graduale, są wytworem pewnej grupy śpiewaków rzymskich, pochodzą prawdopodobnie z późnego wieku VII, z końca VII wieku. Oczywiście tu pojawiają nam się kolejne problemy, mianowicie takie, czy te śpiewy utworzone przez tą grupę śpiewaków są bliżej skorelowane z tym, co znamy dzisiaj obecnie jako chorał starorzymski, czyli z czymś, co pochodziło jeszcze jakby z wcześniejszych czasów, z wieku V-VI, czy są bliżej skorelowane z tym, co znamy dzisiaj właśnie jako chorał gregoriański, czyli są jakby bliżej skorelowane z wrażliwością, można powiedzieć, Franków, którzy te śpiewy w pewnym momencie za czasów panowania Pepina Małego, Karola Wielkiego od Rzymu dostali. To, tak jak powiedziałam, budzi pewne wątpliwości, nie jest to do końca jasne i nie wiem, czy kiedykolwiek absolutnie jasne się stanie.
A więc mamy do czynienia znowu z taką księgą tradycji, w której może pewne kontury autorstwa gdzieś tam przesuwają się, tak, w tle, we mgle, trochę coś o tym wiemy, ale właściwie, jakby powiedzieć, taki moment, w którym można powiedzieć, księga jest gotowa, ktoś usiadł, zredagował, przygotował i tak dalej. Wielka komisja właściwie powinna usiąść i zredagować.
To w zasadzie tak, to w zasadzie takiego, na taki moment nie możemy wskazać. W XIX wieku jeden z wybitnych benedyktyńskich mnichów z Solem, Dom André Moquerot, miał taką koncepcję, do której był dość mocno przywiązany, że skoro te śpiewy istnieją w jakichś licznych wariantach, to musi istnieć coś, co jest tą melodią pierwotną, podstawową, od której te wszystkie warianty niejako pochodzą, ale jest to rzecz, której na obecnym etapie wiedzy nie jesteśmy w stanie udowodnić. To jest w zasadzie niemożliwe i nie możemy mieć pewności. Możemy się tylko domyślać. Skąd się ten problem pojawił? Co jest źródłem tego problemu? Właściwie podstawowym źródłem tego problemu jest pierwotny brak notacji muzycznej. My dzisiaj żyjemy w przekonaniu, czy powiedzmy w takiej świadomości, że jeżeli chcemy muzykę zapisać, to jest to możliwe. Mamy pięciolinię. Jest tam jakiś dziwny system znaczków, kropek, kresek, jakiś chorągiewek. Nazywamy to nutami, prawda? Na początku linii coś tam stoi, co nazywamy kluczem. I dzięki temu możemy sobie jakąś dowolną melodię na pięciolinii zanotować, w związku z czym możemy ją później odcyfrować, tak jak odcyfrowaliśmy rzymskie hieroglify. Jeśli chodzi o dawniejsze lata, o wieki średnie, problem był znacznie większy, ponieważ pierwotnie istniała notacja literowa, w sensie zapisu tekstu. Ale notacji muzycznej nie było w ogóle. Mnich, który wtedy uczył się chorału, nie był w stanie sobie pomóc, zamykając oczy i wyobrażając sobie znaki na pięciolinii, bo nie było ani pięciolinii, ani nawet cztero, ani dwulinii, żadnej linii nie było na początku.
A więc trzeba było operować jakąś ogólniejszą pamięcią muzyczną.
Wszystkiego uczono się na pamięć, owszem, i cały ten ogromny zestaw śpiewów, bo mimo swojej nazwy w liczbie pojedynczej, chorał gregoriański, to jest to ogromny zestaw śpiewów muszalnych i śpiewów oficjum. Oficjum to jest to, co dzisiaj nazywam liturgią godzin. I nauczenie się całego tego ogromnego zestawu śpiewów zabierało śpiewakowi około 10 lat. Przy czym należy tutaj od razu dodać, że nie każdy z tych śpiewaków uczył się wszystkiego. Nie każdy śpiewał wszystko. Jak więc przebiegał taki proces, powiedzmy, uczenia się czy transmisji oralnej? Równocześnie z nauką, z prowadzeniem samej konkretnej melodii, konkretnego utworu, konkretnej antyfony czy responsorium, uczono takiego adepta pewnych reguł budowania melodii, pewnych zasad dobierania dźwięków ze sobą, tłumaczono mu, na czym to polega i dzięki temu on równocześnie otrzymywał przestrzeń do tego, żeby tą melodię kształtować w pewien sposób po swojemu, przy kolejnym wykonaniu. To kształtowanie po swojemu nazywamy improwizacją. Chorał w swoich początkach był częściowo improwizowany. razem z utrwalaniem się notacji ta improwizacja stopniowo siłą rzeczy musiała zanikać. Natomiast w swojej pierwotnej fazie chorał był, tak jak powiedziałam, częściowo improwizowany. I teraz śpiewak mimo wszystko musiał jakoś tej swojej pamięci pomóc. Ta improwizacja nie mogła, nie miała prawa wydostawać się poza pewne dosyć jednak ściśle określone ramy. W związku z tym, żeby sobie pomóc w pamiętaniu tego, co pamiętać należy, zaczęto nad tekstem słownym umieszczać pewnego rodzaju znaki graficzne, które wywodziły się ze znaków interpunkcyjnych tekstowych. Te znaki graficzne, jak my dzisiaj na nie patrzymy, one są pewnym zbiorem, powiedzmy, kresek, kropeczek, fal, krzaczków. To troszeczkę, tak, takich krzaczków. To troszkę może przypominać coś w rodzaju, powiedzmy, arabskiego alfabetu, jest dosyć dziwne. I to, co jest istotne dla tego systemu notacji, to to, że on nie przekazuje nam kształtu linii melodycznej. To znaczy, z samego tego rodzaju zapisu nie jesteśmy w stanie odtworzyć przebiegu melodii. Ten zapis nosi nazwę zapisu adiastematycznego, czyli takiego, który nie oddaje, nie określa odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami melodii. Natomiast, co jest istotne, ten zapis pozwalał śpiewakowi, czy wskazywał mu, na pewne właściwości interpretacji tekstu, na pewne miejsca, które ze względu na charakter, rangę tekstu, rangę danego słowa w tekście należy szczególnie podkreślić.
No tak, bo to jest przecież melodia tworzona do tego, żeby, może nie tak jak nam się czasami wydaje w sposób prymitywny, po prostu akcentować w ten sposób, że coś, co się, bo trochę tak dzisiaj chyba sobie wyobrażamy czasami, że jak coś chcemy ważnego powiedzieć, to wtedy to wykrzyczymy, a to akcentowanie w chorale odbywa się trochę inaczej.
Odbywa się inaczej i tu należy dodać jeszcze jedną rzecz, bo w dzisiejszym rozumieniu słowa akcent my określamy, czy rozumiemy pewien, powiedzmy, nacisk, pewną rytmiczną, regularną pulsację, która co jakiś czas się gdzieś w muzyce pojawia. Natomiast w chorale nie mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem. Te akcenty w chorale, tak jak powiedziałam, wskazują na pewne znaczenie tekstu. Powiedzmy inaczej jeszcze może. Rytmika chorałowa nie jest rytmiką metryczną, to znaczy nie występuje tam właśnie taka regularna pulsacja. Natomiast jest ona związana z tekstem i nazywamy ją rytmiką swobodną, ponieważ jej przepływ jest właśnie swobodny, on nie jest regularnie określony.
Zaczęliśmy rozmawiać o graduale, ale już właśnie nie tyle o samej tylko książce, tylko o książce, która śpiewa, to znaczy tym, co z niej można wydobyć, więc od razu widzimy, że nie tyle będziemy rozmawiali o samym tylko kształcie księgi, ale od razu o tym, co ją wytworzyło. Zróbmy teraz chwilę przerwy i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o graduale. Zaczęła pani mówić o tym w ogóle, co wytworzyło zapis muzyczny, notacje. To ogromnie ciekawe, bo tak chyba wygląda geneza po prostu śpiewu, który chce być śpiewem dla słowa. Tak? Śpiew liturgiczny jest śpiewem, który w jakimś sensie służy słowu, ale dzisiaj byśmy sobie wyobrażali, tak sądzę, po wszystkich protestanckich również próbach w tym względzie, że chodzi o pewien, najściślej biorąc, utylitaryzm. Takie coś, że pisze się ostatecznie jakieś składne melodie po to, żeby wyrecytować tekst. Chorał chyba wiąże tekst z muzyką, ale również zawsze odwrotnie, tak? To sprzężenie jest zwrotne.
To sprzężenie jest, można powiedzieć, zwrotne, chociaż generalnie muzyka chorałowa, melodie chorałowe, one zawsze wyrastają właśnie ze znaczenia i sensu słowa. Nawet w tym kontekście, kiedy są najbardziej rozbudowane, melizmatyczne, to znaczy takie, kiedy na jedną sylabę przypada nam nawet czasami kilkadziesiąt dźwięków, one zawsze wywodzą się, jakby ich źródłem zawsze jest słowo. Skąd to się bierze? Właśnie stąd, że chorał jest częścią liturgii. Chorał nie jest śpiewem, który jest śpiewem samym dla siebie. Chorał jest częścią czegoś, co jest w pewnym sensie jeszcze większego niż on sam. I graduał jest w tym sensie też dokładnie rzecz biorąc księgą liturgiczną. To znaczy jest to księga, która zawiera pewne elementy liturgii przeznaczone do wykonania dla scholi, czasami solistów w niektórych momentach, i ogółu wiernych.
Powiedzmy sobie, co to jest? Co to za elementy? Co to za składniki? Bo pewnie obawiam się, że tu rzadko
musimy wejść, jeszcze raz przypomnieć się sobie, do czego właśnie graduał, czy może nawet inaczej jeszcze, jak wyglądała w tamtych czasach liturgia. Należy od razu rozróżnić tutaj dwa podstawowe poziomy liturgii. Pierwszym z nich jest liturgia mszalna i graduał jest księgą przeznaczoną właśnie do tego rodzaju liturgii. Drugim rodzajem jest liturgia officium divinum, to się dzisiaj nazywa mianem liturgii słowa i tym dzisiaj się nie będziemy zajmować.
To antyfonarz teraz, osobny.
To jest księga. Antyfonarz, dzisiaj to nazywamy antyfonarzem, tak. Jeśli chodzi o liturgię mszalną, to śpiewy przebiegające w ramach tej liturgii są również zróżnicowane. One są podzielone. One są podzielone pomiędzy celebransa, kapłana, ogół wiernych oraz schole i solistów ze scholi.
A więc nie wszystko ma śpiewać tłum wiernych?
Oczywiście, że nie wszystko ma śpiewać tłum wiernych. Tłum wiernych, czy powiedzmy wierni, uczestniczą w liturgii w taki sposób, że słuchają i medytują czasami, przeżywają to, co jest wykonywane, co jest śpiewane przez schole. To nie wyklucza wiernych z udziału w liturgii. Schola po prostu jest grupą, która reprezentuje całość. Wykonywanie czy słuchanie nie musi oznaczać braku uczestnictwa. Czasami słuchając można przeżyć coś bardziej niż wykonując to bezpośrednio. Z tego prostego powodu, że czasami bezpośrednie wykonanie wymusza niejako na wykonawcy koncentrowanie się na aspektach technicznych. Na słuchaczu już nie. Tak to wygląda. I teraz, odnosząc się do tego podziału śpiewów. Śpiewy zawarte w graduale są śpiewami ogółu wiernych, scholi i solistów. Śpiewy wykonywane przez ogół wiernych nazywane ogólnym mianem ordinarium missae. Śpiewy wykonywane przez schole i solistów nazywamy ogólnym mianem proprium missae. Co to jest to ordinarium? Ordinarium to są części, które są częściami stałymi, to znaczy, które zawsze pojawiają się w każdej mszy. To jest śpiew Kyrie, czyli Panie zmiłuj się, Gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, Credo, czyli wierzę, Sanctus, czyli święty, święty, święty. Tu się łączy część Benedictus w ramach części Sanctus i ostatnią częścią jest Agnus Dei, czyli Baranku Boży. Natomiast śpiewy proprium to są takie śpiewy, które w ramach poszczególnego święta są różne. W każdą niedzielę w tamtych czasach to był swój własny śpiew dla każdej niedzieli, czyli w każdą niedzielę on był inny. I tutaj mamy śpiew na wejście, nazywany wówczas introitem, śpiewy międzylekcyjne, jakimi wówczas był graduał, to za chwilę może powiem skąd tutaj ta zbieżność tych nazw, graduał i alleluja, czasami zastępowane traktusem, w zależności od okresu liturgicznego. Dalej antyfona ofertorium, czyli dzisiejszy śpiew na ofiarowanie i później antyfona na komunię, czyli komunio. Tak to wyglądało. Te śpiewy również miały swoje różne charakterystyki, miały swoje różne oblicza, które zależały od tego, w jakim miejscu liturgii dany śpiew się znajdował. Inaczej konstruowano śpiew na wejście, czyli introit, a inaczej konstruowano właśnie ten śpiew graduału, od którego zresztą wzięła nazwę sama księga.
Może nieśmiało zapytam, mogłaby pani nam dać przykład takiego śpiewu, który rzadko się słyszy w kościele dzisiaj, ale który jest cały czas śpiewem kościoła?
Może ponieważ jesteśmy właśnie w czasie Wielkiego Postu, niedługo będziemy mieli Niedzielę Palmową, zaprezentuję Państwu introit z Niedzieli Palmowej, który jest, można powiedzieć, od strony tekstowej jest wołaniem Chrystusa o pomoc w obliczu zbliżającej się męki.
Domine, ne longe facias, auxilium tuum, amen. Ad defensionem meam, spica libera me deore leonis et acorni cornuorum humilitatem me
To był introit, czyli ta część, która jest, jakby to powiedzieć, na samym początku.
To jest introit, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, śpiew na wejście, czyli ten śpiew, który bezpośrednio rozpoczyna przebieg liturgii mszalnej i który niejako zapowiada jej charakter.
Czy moglibyśmy prosić jeszcze o inny utwór, o graduał na przykład?
Zanim zaśpiewam, może tylko wyjaśnię. Graduał jest innym rodzajem śpiewu niż introit. Jest to śpiew o charakterze medytacyjnym. On pojawia się pomiędzy czytaniem, czyli lekcją, mówiąc tamtejszym językiem, a Ewangelią. I służy do jakby przemedytowania treści tego, co w lekcji zostało powiedziane. I proszę zwrócić uwagę, z tego też względu, graduał jest śpiewem o wiele bardziej melizmatycznym, to znaczy takim, w którym pojawiają się bardzo długie przebiegi wielu dźwięków wykorzystujących tylko jedną sylabę, co ma właśnie podkreślić znaczenie i sens słowa, które jest wykonywane. Ja może zaśpiewam Państwu, pozostając w klimacie Wielkiego Postu, graduał, który był wykonywany w wiekach średnich w Wielki Czwartek w czasie mszy wieczornej.
Christus factus est pro nobis. Obediens usque ad mortem. Mortem autem crucis. Propter quoted Deus exaltavit illum, et dedit illi super omne nomen.
Wracamy do naszej rozmowy o graduale i o chorale gregoriańskim, zawartym w graduale. O tej części, o tych utworach. Każdy, kto otworzy dzisiaj, jeśli dotrze do tej księgi, otworzy graduał, zobaczy na samym początku nazwisko Piusa X, świętego Piusa X, którego władzą obowiązująca edycja graduału rzymskiego została wydana, ale widzimy tu dużą rozpiętość. Święty Grzegorz Wielki,
Święty Pius X,
początek XX wieku. Rozumiem, że kolejni papieże w kolejnych wiekach udzielali swojej opieki chorałowi i wpływali na kształt graduału.
Jeśli chodzi o rozwój graduału i przebieg właściwie, czy jego kształt, to jest to również historia osobna i dosyć skomplikowana, ponieważ jest długa. Generalnie należałoby zacząć od tego, że chorał gregoriański zmieniał swój wyraz, nieco swoje oblicze, w zależności od tego, jak zmieniała się historia muzyki, jak zmieniała się estetyka muzyczna danej epoki. I tak na przykład renesans tutaj przyniósł pewne dosyć istotne zmiany, ponieważ renesans, jak wiadomo, dążył do powrotu, do osiągnięcia ideałów klasycznych. I jeśli chodzi o zawartość śpiewów graduału, wyglądało to w ten sposób, że powołując się na autorytet jednego z największych kompozytorów tamtej epoki, jakim był Giovanni Pierluigi da Palestrina, wydano w latach 1614-1615 tak zwany graduał medycejski. Jest to w porównaniu z tym graduałem, który otwieramy dzisiaj, jest to, można powiedzieć, zupełnie inna księga. Dlaczego ona jest zupełnie inna? Dlatego, że zreformowano wówczas, właśnie powołując się na autorytet Palestriny, który miał według ówczesnych badaczy brać udział w tamtej edycji, zrewidowano te śpiewy w taki sposób, że wyrzucono większość tych długich melizm, uznając je za przejaw średniowiecznego barbarzyństwa. One zdaniem tamtych ekspertów zaburzały przebieg melodii, niepotrzebnie przesuwały się na sylaby nieakcentowane, nie było tutaj tej właśnie proporcji, umiaru i tak dalej.
Były przeciw prostocie.
Były przeciw prostocie, zdecydowanie były przeciw prostocie i dlatego postanowiono je uprościć. Co, tak jak powiedziałam, charakter tych śpiewów rzeczywiście dosyć diametralnie zmienia i one już nie są tym, czym były wcześniej. W XIX wieku, na bazie pewnego zainteresowania się ponownego średniowieczem, z powodu być może pewnej tajemniczości średniowiecza.
Romantyzm.
Tak, romantyzm, to jest dokładnie ta fala. Odkryto, czy zaczęło ponownie rozkwitać zainteresowanie chorałem. Tutaj należy też zwrócić uwagę na dwa fakty. Chorał jako śpiew własny w jakiś sposób w życiu kościoła był zawsze obecny. Natomiast mniej więcej od czasów baroku on z parafii zaczął być stopniowo rugowany. W baroku nastąpiło zachłyśnięcie się, można powiedzieć, odkrycie możliwościami wykonawczymi instrumentów. Powstało coś, co nazywamy stylem koncertującym, co do kościoła wprowadził również ówczesny wybitny kompozytor Claudio Monteverdi. To w pewnym uproszczeniu jest tutaj podane, ale można go obciążyć odpowiedzialnością za to. W związku z tym po prostu pojawiła się w kościołach muzyka wielogłosowa, już nie ta palestrinowska, czyli muzyka a cappella, bez towarzyszenia instrumentów, w jakimś sensie powiedzmy wyrazowym, z chorałem korespondująca, można by to tak było określić, tylko muzyka tworzona w zupełnie innym stylu i chorał w tym momencie poszedł w pewną, no nazwijmy to może niezbyt ładnie, odstawkę. Natomiast w XIX wieku, tak jak powiedziałam, nastąpiło pewne powtórne zainteresowanie się tym rodzajem muzyki. I tu pojawiły się badania, pojawiły się kolejne niezależne początkowo od siebie wydania tej księgi. Notabene według jednego z odnowicieli w ogóle życia benedyktyńskiego we Francji, Dom Prospera Granger, chorał ówcześnie wykonywany, jeżeli gdzieś był wykonywany w sposób okropny i nie dający się do słuchania. Benedyktyni z Solem określali to mianem młotkowania chorału. To określenie miało oddawać właśnie ten sposób wykonawczy, który polegał na tym, że każdy kolejny dźwięk melodii śpiewany był w taki sposób, który jakby przypominał nieco stukanie młotkiem. Takie nie było tutaj pewnej płynności, ciągłości tej linii melodycznej, tylko takie wybijanie poszczególnych dźwięków. I teraz te wszystkie wysiłki zmierzające do tego, żeby odkryć na nowo, jak pierwotny kształt chorału wyglądał, zaowocowały właśnie kolejnymi wydaniami tych ksiąg.
Tym razem naukowy aparat.
Tym razem już tak, z użyciem naukowego aparatu. Przy czym tutaj powiedzmy, ten chorał, to wydanie medycejskie miało swoje wznowienie. Właśnie również powoływano się tutaj na autorytet Palestriny. To wydanie miało miejsce w roku 1871 i znamy je pod nazwą graduału ratyzbońskiego. I to jest ciekawe, ponieważ to wydanie aż do roku 1901 miało aprobatę Stolicy Apostolskiej i w swoim wydaniu było tam zaznaczone, że jest to wydanie autentyczne śpiewów chorałowych. Natomiast bardzo właśnie wielką rolę w dotarciu do pierwotnego wyglądu chorału, do pierwotnego jakby graduału, bardzo wielką rolę odegrali mnisi z opactwa benedyktyńskiego w Solem, którzy przeprowadzili rzeczywiście ogromną pracę porównawczą, docierając do chyba wszystkich możliwych źródeł dostępnych z czasów średniowiecza i wydając swoje wydania z opracowanymi przez siebie właśnie melodiami. To powodowało spory, ponieważ wśród samych badaczy benedyktyńskich panowały no, pewnego rodzaju odmienne opinie na temat wyglądu chorału, jak on powinien wyglądać, jak powinna wyglądać jego strona, właśnie strona jego przebiegu rytmicznego.
Dom Potier,
Dom Potier i Dom Mokro.